naszyjnik z kropli rosy. Zmęczona i senna wracała księżniczka z podróży do zamku w Darłowie. Był wczesny ranek. Konie wolno ciągnęły karetę po piaszczystej drodze nadmorskiej. Mroczne po nocy niebo rozjaśniło się i zaróżowiło na wschodzie. Pierwsze promienie słońca przesunęły się po szybach karety. Raptem koła zaryły się w piasek i pojazd stanął. Na próżno woźnica śmigał batem konie, które mimo wysiłków nie mogły ruszyć z miejsca. Zbudzona księżniczka ziewnęła i wyjrzała przez okno karety.
– Co się stało? Dlaczego nie jedziemy?
– krzyknęła rozgniewana. W tej chwili krople rosy zawieszone na pajęczynach rozsnutych po rżysku zabłysnęły wszystkimi barwami tęczy. Słońce zapaliło w nich ogniki – czerwone, zielone, szafirowe i złote.
Skąd wzięły się te piękne klejnoty? Chcę je mieć! Przynieście mi je natychmiast!
To są przecież krople rosy, tłumaczyła siedząca obok ochmistrzyni. Nie można ich przynieść, bo...
Co to znaczy nie można? Powiedziałam, że chcę to mieć!
Konie szarpnęły raz jeszcze i kareta potoczyła się dalej. Wjechali w bramy miasta i rżysko błyszczące od rosy zniknęło. Ale księżniczka nie zapomniała o swoim żądaniu. Ledwie wysiadła przed zamkiem, zaczęła wołać niecierpliwie.
Chcę mieć naszyjnik z kropli rosy! Chcę mieć natychmiast!
Wszyscy wiedzieli, że każde życzenie księżniczki musi być jak najszybciej spełnione. Nawet sam książę ustępował córce we wszystkim, by uniknąć awantur i krzyków panny chcę to mieć, bo tak ją nazywano we dworze i w okolicy. Tym razem nikt jednak nie umiał zaspokoić najnowszego kaprysu. Książę, zmęczony wrzaskami, rozkazał ochmistrzowi, by wezwał najbieglejszych złotników z Gdańska, z Torunia, z Kołobrzegu. Niech nie szczędząc kosztów, zrobią najpiękniejszy naszyjnik, który zadowoliłby grymaśną księżniczkę. Złotnicy nie kazali długo na siebie czekać. W przeddzień urodzin księżniczki zjechali wszyscy trzej na zamek, każdy z innym klejnotem. Cały dwór zebrał się w sali przyjęć, by czym prędzej obejrzeć ich arcydzieła. Pierwszy wystąpił majster z Kołobrzegu. Po oddaniu księciu pokłonu chciał go powitać dłuższą mową, ale księżniczka nie dała mu dojść do słowa.
– Prędzej, pokaż, co masz w szkatule!
– przynaglała. Złotnik podniósł wieko. Na czarnym aksamicie spoczywał naszyjnik z błyszczących kamieni, mieniących się różowo i seledynowo, połączonym cienką srebrną nicią. Wszyscy, nie wyłączając księżniczki, oglądali go z zachwytem. Prześliczny! Jak rosa o poranku lśniąca na młodych listkach, gdy się w niej przegląda różowe niebo. Łańcuszek jak pajęczyna. Na całym świecie nie ma chyba piękniejszych opali.
To są opale! Miałeś mi przynieść naszyjnik z kropli rosy!
Krzyknęła księżniczka, tupiąc nogą.
Chciałeś mnie oszukać, ty!
Złotnik wyprostował się z godnością i zamknął szkatułę.
Księżniczko, nikt jeszcze nigdy nie nazwał mnie oszustem. A więc ja to pierwsza zrobiłam! Odejdź!
Książę z trudem hamował gniew. Ach, przepraszam za moją córkę. Ten naszyjnik naprawdę jest bardzo piękny i chętnie go kupię.
Niech ten drugi pokaże, co przyniósł. Niecierpliwiła się księżniczka.
Gdańszczanin przedstawił naszyjnik z olbrzymich różowych pereł spiętych misterną koronką. Wyglądały jak zastygłe łzy matowe, a przy tym pełne bijącego od wewnątrz blasku. Wzbudziły jeszcze większy zachwyt u dworu i nawet sam książę wyraził swój podziw.
To naprawdę mistrzowska robota. Popatrz, moje dziecko, to klejnot urzekającej urody.
Księżniczka wydeła wargi z grymasem, choć naszyjnik bardzo jej się podobał.
No nie brzydkie, ale czy to są na pewno krople rosy?
Zrobiłem go z najpiękniejszych i najcenniejszych pereł wyłowionych przez nurków z mórz południowych, wyjaśnił złotnik. Równych im nie znajdziesz nigdzie.
Wyłowione z morza? Przecież ja chciałam mieć krople rosy, takie jakie widziałam o wschodzie słońca na polu. Dlaczego nie zrobiłeś z nich naszyjnika?
Bo tego nikt zrobić nie może, ale mój jest o wiele cenniejszy. Czy te perły nie są dość piękne?
Nie chcę twoich pereł! Zabieraj się natychmiast, skoro nie umiesz usłużyć jak należy!
Doprawdy, moje dziecko, za wiele sobie pozwalasz, zauważył ostro książę.
To oni pozwalają sobie lekceważyć moje życzenia. No prędzej, niech wejdzie ten ostatni, może on coś potrafi.
Trzeci złotnik, wchodząc, usłyszał ostatnie słowa grymaśnicy. Jeżeli tego klejnotu nie uznasz, księżniczko, za godny, by go włożyć na szyję, nic piękniejszego nigdy nie otrzymasz. Oto moje dzieło. I znowu po sali przeleciał szmer i okrzyki zachwytu na widok oprawionych w platynę diamentów najczystszej wody, rzucających w blasku świec różnobarwne promienie, czerwone, zielone, szafirowe i złote. Ach! Trudno uwierzyć, że to ludzka ręka zrobiła. Nikt chyba nie odróżni, czy to rosa, czy to tak misternie oszlifowane diamenty. Księżniczka, oczarowana naszyjnikiem, zaniepokoiła się. Chciała go mieć, ale nie mogła się wyrzec swojej zachcianki.
Czyżby i ten nie był zrobiony z prawdziwych kropli rosy?
Majster Storunia uśmiechnął się pobłażliwie.
Żartujesz chyba, księżniczko. To są najprawdziwsze diamenty. Wszyscy trzej zrozumieliśmy, że zależy ci na naszyjniku przypominającym do złudzenia rosę błyszczącą na trawach. Bo przecież nawet małe dziecko wie o tym, że jej krople znikają każdego ranka, wypijane przez słoneczne promienie. Księżniczka zaczerwieniła się ze złości. Nie jestem już dzieckiem i nie potrzebuję twoich uwag. Wszyscy kpicie sobie ze mnie i usiłujecie mnie oszukać. Ale uprzedzam, jeżeli jutro rano nie będę miała mojego naszyjnika, popamiętacie mnie!
I wybiegła trzaskając drzwiami. Ochmistrz przeprosił złotników i zapłaciwszy im hojnie za przywiezione klejnoty, powrócił do księcia. Zastał go siedzącego samotnie, z głową opartą na rękach.
Co zrobić? Jak do niej przemówić? Znajdź jakąś radę, ochmistrzu.
A na to ochmistrz. A może stary mędrzec, twój dawny nauczyciel, coś by poradził? Książę ożywił się.
Proszę cię, pójdź zaraz do niego, spytaj, czy może mi pomóc.
Och, mistrz aż się zasapał, biegnąc prędko po schodkach wiorących do izdebki na wieży. Gdy zapukał i uchylił drzwi, mędrzec odłożył gełsie pióro i spytał.
Jakie znowu książę ma zmartwienie? Kłopoty z córką?
Tak biegłeś szybko po schodach, a więc sprawa jest pilna. Zaś odgłosy awantur księżniczki dolatują niestety aż tutaj. Cóż nowego wymyśliła panna chce u to mieć, jak ją nazywacie?
Ach, lepiej nie mówić. Zachciało jej się naszyjnika z prawdziwych kropli rosy. Sprowadzeni przez księcia złotnicy przywieźli przepiękne klejnoty z opali, pereł i diamentów, ale ona upiera się przy swoim kaprysie.
Mędrzec pokiwał głową.
No tak. I nie da sobie wytłumaczyć, że to niemożliwe.
Tak, właśnie tak, mistrzu.
Jutro ma urodziny, kończy już 15 lat, a zachowuje się jak małe dziecko.
No tak, kiedyś miałem ją uczyć, jak niegdyś jej ojca, ale od dawna przestała do mnie przychodzić na lekcje.
Ach, zagroziła, że wszyscy ją popamiętamy, jeżeli nie dostaje nie naszyjnika na urodziny. Z każdym dniem coraz gorzej. W końcu wszyscy pouciekają z pałacu, bo nie można z nią dłużej wytrzymać.
Poradź, mędrcze, co zrobić? Przecież jesteś taki mądry.
No niestety, nie wiem, czy pomogę.
Po prostu... Książę jest dla niej za dobry. Wciąż spełnia jej zachcianki, aż w końcu niestety okazało się to niemożliwe.
Ale zobaczymy, co da się zrobić. Niech księżniczka do mnie przyjdzie.
Ojej, księżniczka ma przyjść tutaj? Na pewno nie zechce.
Wybacz, mistrzu, ale ona każe cię wezwać do siebie.
A na to mędrzec.
Nie, ja nie pójdę dla jej zachcianki. Sam książę trudzi się po schodach na wieżę, gdy pragnie ze mną mówić.
Och, mistrz schodził ze schodów bardzo wolno, by odwlec chwilę niemiłej rozmowy.
Księżniczka rozzłościła się, gdy wspomniał o mędrcu,
ale pomyślała. A może ten wstrętny stary nudziarz naprawdę może spełnić moją zachciankę? Pobiegła na wieżę, drzwi otworzyła z hałasem.
Gdzie jest mój naszyjnik?
Zawołała od progu.
Mędrzec nie drgnął, nie przerwał czytania i spokojnie przewrócił kartę pergaminowej księgi.
Nie słyszysz, że mówię do ciebie?
Krzyknęła rozgniewana.
A mędrzec na to.
Każdy, kto chce wejść do mnie, najpierw pyta, czy nie przeszkadza. Nie słyszałem, byś zapukała do drzwi.
Księżniczka na chwilę za nie mówiła z wrażenia.
Nikt jeszcze nie odezwał się do mnie takim tonem.
Szkoda, bo gdybyś była grzeczniejsza, pomówilibyśmy o tym naszyjniku.
Jak śmiesz się tak do mnie odzywać?
Mędrzec nie dał się wyprowadzić z równowagi.
Wyjdź i jeżeli chcesz wrócić, naucz się inaczej zachowywać.
Głos mistrza brzmiał tak stanowczo i twardo, że nieprzywykła do słuchania rozkazów księżniczka wypadła trzaskając drzwiami, aż się echo rozniosło po wieży. Zbiegła z kilku schodków i nagle... Zatrzymała się.
Ojej, a może ten nudny mędrzec naprawdę ma taki naszyjnik? Ej, trzeba udawać przed nim dobrze ułożoną panienkę, a kiedy już da ten upragniony klejnot, to nie będę się niczym przejmować.
Zawróciła więc, zapukała i po otrzymaniu odpowiedzi proszę, weszła z układną minką i powitaniem. Tym razem starzec przyjął ją uprzejmie, z uśmiechem.
Dawno u mnie nie byłaś, księżniczko. Cóż cię teraz sprowadza? czy zaczniemy lekcję od nowa?
Wiesz przecież, że chodzi mi o naszyjnik. Podobno potrafisz go zrobić.
Zrobić go może pająk, snując swe cienkie nici, chłód nocny skraplający wilgotne powietrze i słońce, które w kroplach zapali.
Nie przyszłam tu na naukę!
Rozgniewała się księżniczka. Szkoda, może wtedy odechciałoby ci się takiego naszyjnika.
Nieprawda! Chcę go mieć natychmiast! Chcę!
Urwała, widząc zmarszczone gniewnie czoło mędrca. Nie na darmo mówią o tobie, panna chcę to mieć. Księżniczka spurpurowiała z wściekłości.
Kto śmiał to powiedzieć? Każe ukarać zuchwalca!
Ha, ha, ha! Musiałabyś ukarać wszystkich mieszkańców zamku, miasta i okolicy, bo wszyscy cię już tak nazywają i nawet zapomnieli, jak naprawdę masz na imię.
No to co, kiedy mi dasz ten naszyjnik? Muszę go mieć przed jutrzejszym balem urodzinowym. Masz go tutaj?
Nie, nie mam.
Więc gdzie on jest? Po co kazałeś mi przyjść?
Myślałem, że dasz się przekonać, że masz więcej rozsądku. Niestety nawet ja nic nie poradzę na twój upór. Pokażę ci więc naszyjnik jutro o świcie.
O świcie? To niemożliwe. Jeszcze nigdy tak wcześnie nie wstałam. Nie wyśpię się. Będę gotowa koło południa.
W takim razie nie będziesz mieć naszyjnika. Chęć zaspokojenia owego dziwnego pragnienia zwyciężyła lenistwo księżniczki.
Dobrze, ale czy na pewno nikt inny nie będzie miał takiego samego?
Nikt, odrzekł mędrzec. Noszą go tylko pola i łąki i gałęzie zasnute pajęczyną w chłodne noce i słoneczne poranki.
To cudownie! Nikt nie będzie wyglądał piękniej ode mnie.
O tym to się jutro przekonasz. Czekaj na mnie przed świtem na pałacowym podwórzu. Pójdziemy za bramy miasta. Następnego poranka mędrzec poprowadził księżniczkę przez uśpione jeszcze uliczki. Gdy wyszli z miasta, niebo z lekka zaróżowiło się na wschodzie. Odezwały się pierwsze zbudzone ptaki. Świerszcze i pasikoniki rozpoczynały swoje poranne koncerty. Kwiaty zwolna otwierały płatki, ale księżniczka niczego nie widziała i nie słyszała. Myślała tylko o spełnieniu swojej najnowszej zachcianki. Wkrótce skręcili z drogi na wydmę oddzielającą pola od morza. Porastały ją sztywne, wysokie trawy ociekające teraz rosą, które raz po raz ocierały się o nogi księżniczki.
Brrr, zimno mi, przemoczyłam pantofle.
To od rosy leżącej na trawie, wyjaśnił mędrzec.
Od rosy? Ale nie takiej jak w moim naszyjniku.
Takiej samej.
Nieprawda, chcesz, żebym się go wyrzekła i dlatego tak mówisz, a może wcale go tu nie ma?
Mędrzec odrzekł. Popatrz dookoła siebie. Pierwszy promień słońca dotknął właśnie traw, między którymi przerzucone były cienkie, pajęcze nici obsypane rosą. W przeźroczystych kroplach rozpaliły się nagle płomyki, czerwone, niebieskie, zielone, złote i fiołkowe, nie mniej piękne od diamentów złotnika z Torunia.
Mój naszyjnik!
Zawołała z radością księżniczka, wyciągając ręce.
Zaczekaj,
powstrzymał ją starzec. Czy naprawdę chcesz to włożyć na szyję? Namyśl się póki czas. Co będzie, gdy słońce wypije rosę?
Nie dam się nastraszyć, daj mi go zaraz!
Odrzuciła szal, którym była okryta i przygotowała lusterko, drżąc z niecierpliwości. Mędrzec ostrożnie zdjął z trawy najmisterniej utkaną i najgęściej zroszoną pajęczynę.
A więc niech się spełni twoje życzenie, powiedział. i zarzucił jej na szyję. Księżniczka poczuła na szyi dotknięcie czegoś lepkiego, co przywarło drażniąco do skóry, po której natychmiast pociekły stróżki lodowatej wody. Zamiast tęczowych kropli zobaczyła w lusterku szare, cienkie nici i brudne, wilgotne smugi.
— Coś ty zrobił? Co to za czary? Gdzie mój naszyjnik? Gdzie są te piękne krople z kolorowymi ogniami?
A mędrzec rzekł: — Nie ma tu żadnych czarów. Krople rosy spłynęły, ogrzane dotknięciem twej skóry, a pajęczyna, na której zostały zawieszone, została.
— Dlaczego mnie nie ostrzegłeś?
— Mówiłem ci, przestrzegałem, ale nie chciałaś mnie słuchać.
— Jak ja się teraz pokażę w pałacu, ja chcę...
— Czegóż to znowu chce? Panna chce to mieć.
— Nic nie chcę, nic, ale jak ja się na oczy pokażę, co powiem, kiedy mnie spytają o naszyjnik, co mam robić?
— powtarzała przez łzy. Najpierw zetrzyj z szyi te brudne smugi i pajęczynę, potem wrócimy do miasta.
A będzie dzisiaj zabawa wieczorem, mój bal urodzinowy?
Mędrzec uśmiechnął się. Księżniczko, pozwól, że ja pierwszy złożę ci życzenia, abyś zrozumiała, że nie każda zachcianka może być spełniona. A na zabawę włożysz któryś z nowych klejnotów złożonych w skarbcu książęcym. Księżniczka wróciła do miasta z szyją otuloną szalem, choć słońce już zaczęło przygrzewać. Przez cały dzień niezwykła cisza panowała na zamku. Żadnych krzyków, żadnych grymasów, żadnych awantur. A wieczorem podczas zabawy wszyscy z zachwytem patrzyli na księżniczkę w skromnej, błękitnej sukience ze sznurem pięknych korali na szyi. Ale najpiękniejszy był jej uśmiech, którym obdarzała wszystkich dookoła. Uśmiech, jakiego nigdy dotychczas nikt nie widział na jej twarzy.